Rozmawiamy dzisiaj w studio z panią psycholog, terapeutką uzależnień Elżbietą Dec o sile pozytywnego myślenia, do którego to czasami droga jest długa, ponieważ przysłaniają to pozytywne myślenie różnego rodzaju problemy, wątpliwości, schematy negatywne, że nie zasługuję, nie jestem wystarczająco dobry, nie ma we mnie nic ciekawego, a tu się okazuje, że jest dużo, tak jak w każdym z nas. I okazuje się, że chwalenie drugiego człowieka, chwalenie dziecka, skupienie się na dobru przynosi dobre efekty.
Tak, zadziwiające. Jeszcze raz książka Szczęśliwy mózg Hansona. On tam wyróżnił takie 4 kroki chłonięcia dobra. Pierwszy to krok to zbieraj pozytywne doświadczenia, drugi wzbogacaj je, trzeci absorbuj i czwarty krok łącz pozytywne doświadczenia z negatywnymi. To jest taki krok opcjonalny. Pierwszy krok, zbieranie tych pozytywnych doświadczeń, to jest umiejętność zauważania w nas i kreowania tego, co jest dobre i pozytywne, co nam sprawia radość. Znowu na gruncie mindfulness, uważności, tego, co się ostatnio dzieje też w psychologii, to podkreślenie, że te pozytywne doświadczenia nie muszą być doświadczeniami wow. Czyli żeby odczuwać szczęście, nie trzeba wygrać w totolotka. Można po prostu docenić, że ma się na przykład, jak w dzisiejszą śnieżycę, własny samochód i nie trzeba stać na przystanku.
Albo stoi się na przystanku, ale ma się ciepłe buty.
Dokładnie.
I kurteczkę, i czapeczkę koniecznie.
Tak, więc no właśnie. Czyli można naprawdę w każdej sytuacji zauważyć to, co jest dobre.
Albo się stoi na chodniku, a pada taki piękny śnieg.
Tak, to też jest zauważenie tego, co nas otacza, jak piękna jest przyroda. I tu znowu może odwołam się do tego, jaką mogą być ta przyroda, jaką może być zachwytem i właśnie tym, jak możemy chłonąć dobro w sytuacjach nawet bardzo tragicznych. Znowu Frank opisywał, jak w obozie koncentracyjnym pewnego dnia był bardzo piękny wschód słońca, albo zachód, może zachód. I ktoś się zachwycił, powiedział, że jak tu jest pięknie. I wszyscy wyszli przed barak i przez chwilę, póki to słońce nie zaszło, stali, kontemplowali. I pomimo ich tragicznego położenia, tragicznej sytuacji, no w zasadzie gorszej, to chyba trudno by sobie wyobrazić i wymyśleć, potrafili zachwycić się na tym. On zresztą sam odpisywał, że czasami przystawał i nie wiem, zachwycił się, że gdzieś w oddali jakieś drzewo jest takie piękne, albo że te mgły się tak ładnie układają i to jest to, co mamy z zewnątrz, co nas nic nie kosztuje, co jest nam dane i taki zachwyt nad tym pięknem przyrody może być takim ważnym elementem tego, co jak chłoniemy dobro, ale mogą być to też rzeczy, które są takie w nas i które są niekoniecznie z przyrodą związane, nawet stworzone przez człowieka. Autor mówi, że on pisząc właśnie zachwycił się, że ma klawiaturę. Zachwycił, jakby docenił, że ma klawiaturę, że może na niej pisać, tak? Że to jest jakieś ułatwienie. I że ona jest jego i że jest taka fajna, że się jakoś z nią związał. I to mogą być jakby bardzo proste rzeczy, dokładnie od takich, które w zasadzie można przez większość część życia dnia nie zauważać, pominąć, a które w gruncie rzeczy okazują się też dobre, jakoś mogą nas budować. Jest też taka bardzo ciekawa terapia bólu, opisywana przez autora książki Mózg zmienia się sam. Nie potrafię przeczytać jego nazwiska, jak się okazuje. I on opisuje taką koncepcję pracy nad bólu, że właśnie osoby, które są w takim przewlekłym bólu, to początkowo ich zadanie jest skoncentrowanie się na tym w ogóle, że żyją, że mogą oddychać. Czyli na takich bazowych umiejętnościach, bazowych funkcjach życiowych, których normalny człowiek się nie zatrzymuje, to oni, ich zadanie jest zatrzymanie się właśnie, docenienie tego, że są w stanie oddychać, że jeszcze żyją i że to życie może być piękne mimo tego bólu. Do tego, że ono jest piękne mimo tego bólu, no to dochodzą w trakcie terapii, ale tym pierwszym krokiem do zatrzymania i docenienia właśnie takich podstawowych rzeczy. W technikach uważności jest tak, że możemy czasami coś dla siebie zrobić, zrobić. Czyli na przykład jak jest nam niewygodnie, to możemy zmienić pozycję. Jak jest nam zimno, to możemy się ubrać, tak? I to też już możemy później docenić, mieć taką wdzięczność, że mieliśmy w coś ubrać, albo że możemy się jakoś, nie wiem, możemy się ustawić tak, że jest nam wygodniej. To jest ten pierwszy element. Możemy też kreować wtedy różne rzeczy, tak? Czyli jakby na przykład do kogoś zadzwonić, czy pomyśleć, albo pomyśleć sobie, że mamy przyjaciół, mamy rodzinę, mamy dach nad głową, więc to jest zbieranie. Ten pierwszy krok to jest zbieranie tych pozytywnych doświadczeń. Drugie to jest wzbogacanie, czyli pozostawanie z tym doświadczeniem, bo często jest tak, że niektóre rzeczy nam przylatują przez naszą świadomość bardzo szybko, ale to chodzi, żeby się nad tym zatrzymać. 5-10 sekund, jak komuś się uda dłużej, na tym, poza tym doświadczeniu, bycie z tymi pozytywnymi emocjami, tak? Czyli jak piję herbatę i chcę docenić jakąś tą herbatę, to zatrzymanie się na jej smaku, tak? Przynajmniej przez chwilę, żeby to pozytywne doświadczenie mogło być właśnie tak wzbogacone, żeby ono gdzieś w nas zostało, a nie przeszło jako strumień kolejnych doznań sensorycznych, które mamy.
Niedocenione.
Niedocenione, tak. Trzecie to jest absorbowanie, by to doświadczenie wsiąknęło w nas. Z taką intencją, żeby ono się osadziło w umyśle. Niektórzy mogą to sobie wyobrażać, tak jak czasami przy relaksacji, że wdychamy ciemne powietrze, wydychamy jasne, tak? Znaczy wdychamy jasne, wydychamy ciemne, jakoś dzięki temu to, co jest z nas niefajne, uchodzi z nas. Żeby właśnie sobie nawet tak zwizualizować, że to pozytywne doświadczenie gdzieś w nas zostaje, jakoś w nas wsiąka. No im więcej tych pozytywnych doświadczeń będziemy łapać, tym bardziej będzie zmieniał się mózg na to, co pozytywne, bo będziemy ponieważ mózg jest plastyczny i on się dostraja też do nas. Im będziemy więcej zbierać tego, co pozytywne, tym więcej takich doświadczeń pozytywnych będzie w nas, tym będziemy uruchamiać częściej te pozytywne doświadczenia. Jak będziemy, no i dlatego też takie osoby, które doświadczają w życiu, zwłaszcza w dzieciństwie, tego, co negatywne, to często nie potrafią skupić się na tym, to pozytywne, bo jakoś to tak ulatuje z nich. Ale mogą wykonać świadomą pracę, żeby od teraz, żeby zbierać to, co jest takie fajne, co jest takie budujące. Choćby to były takie nawet bardzo drobne rzeczy, bo tak naprawdę no, dużo mamy takich drobnych rzeczy. Najlepiej pokazują to prezenty. Akurat czas świąteczny, prezenty, że czasami coś bardzo chcemy, albo dziecko coś bardzo chce i później okazuje się, że no, bawi się tym przez chwilę i zaraz to zalega gdzieś kurzem, albo nasze prezenty też, że bardzo coś chcieliśmy, tylko przez chwilę było takie och, super, wow, a później okazuje się, że w ogóle jakby nie potrafimy docenić to, że mamy. Żebyśmy się nauczyli doceniać też te rzeczy, które mamy już, tak? I na które nie zwracamy uwagi. Na przykład, nie wiem, pewnie każdy z domu ma jakiś ulubiony kubek. No i nigdy nie, on po prostu jest. I nigdy jakby nie doceniamy, że jest. A możemy przecież, że on jest ulubiony, że jest jakoś nas pasuje, że jest jakiś tak jak chcemy, że jest nasz po prostu. I to może być takie budujące też, że możemy w nich wypić jakąś dobrą herbatę.
To jest też kolejne ciekawe doświadczenie. Można nawet powiedzieć, że mamy kolejny challenge dla Państwa. Tak jak w tamtym miesiącu był challenge i wielu z nas skorzystało z tego i rzeczywiście praktykowaliśmy na przykład niejedzenie cukru, czy właśnie zupełnie inne podejście do diety, tak? W tym miesiącu możemy się bardziej skupić na tym, ile wokół nas i w nas jest dobra, pozytywów, których po prostu zwyczajnie nie docenialiśmy. Bo oczywistość.
Tak. Myślę sobie, że to taki jest mały, a ważny krok. A to tak jak mówił Neil Armstrong, mały krok człowieka, wielki krok ludzkości. Być może dla nas będzie, że to będą małe rzeczy, a bardzo zmieniające nasze życie w kontekście całości.
No właśnie, jak to życie może wyglądać? Bardziej będziemy się skupiać na dobru, bardziej będziemy przyciągać dobro i dobrych ludzi, bo wiemy, że dobro przyciąga dobro.
Tak, no też myślę, że dzięki temu nauczymy się inaczej interpretować tę rzeczywistość. Bo tak jak mówię, rzeczywistość mamy jedną, a dużo zależy od tego, jak ją zinterpretujemy. znowu gdzieś odwołam się do tej książki o trudnych doświadczeniach z obozu, ale że ta sama rzecz może być zinterpretowana bardzo różnie, tak? Że jestem cierpiący, bo jestem tu, a mogę się cieszyć, bo jeszcze jestem i żyję, tak? I dalej mam szansę przeżyć. I tak samo tutaj, że można... to też taka była książka znana kiedyś, a moja bardzo ulubiona, jak byłam dzieckiem, Polianna, że ona dostała, bardzo chciała lalka, dostała kulę takim dochodzenia i jak to zinterpretowała, cieszę się, bo ich nie potrzebuję. Chciała lalkę, ale umiała docenić w tym jakby trudnym doświadczeniu, umiała znaleźć to, co jest pozytywne. I często nasze też trudne doświadczenia mogą mieć taki komponent, że no, nie wiem, jest źle, bo mam stłuczkę, ale pozytywne jest to, że nic nikomu się nie stało. To jakby często jest, że później umiem sobie, czasami zwłaszcza jak jest jakieś zagrożenie i to jest, faktycznie jest wypadek, że jakby ktoś nam drasnął na przykład ten samochód w sklepie, kurczę, ale nieszczęście, ale jak wychodzimy cało z takiego poważnego wypadku, to wtedy nieważne, już się staje samochód, tak? Chociaż on tak naprawdę doznał większych szkód niż pod tym sklepem, gdzie był zarysowany, ale umiemy to ocenić w zupełnie innym kontekście, tak? Dostrzec, jak byliśmy blisko czegoś trudnego, a z tego wyszliśmy cało. Ale to tak naprawdę różnorakie sytuacje można interpretować w taki sposób, że potrafimy docenić, co w tym jest akurat takiego dobrego. To jest jedna rzecz. Chciałam jeszcze na końcu przez chwilę, to ostatni krok, czyli łączenie doświadczeń pozytywnych z negatywnymi, to jest opcjonalny krok, który polega na tym, żeby właśnie trudne doświadczenia jakby przypominać sobie w kontekście doświadczenia tego dobra. Czyli jestem, zbieram, chłonę to dobro, mam, już potrafię się na nim skupić i wtedy przywołuję w pamięci to, co było dla mnie trudne.
Czyli skąd wyszedłem?
Tak, czyli jeżeli ktoś ma poczucie samotności, to na przykład chłonie to, że ktoś napisał do niego jakiegoś SMS-a i jest mu z tym dobrze i jednocześnie w jego umyśle jest ta druga negatywna rzecz. To, że czasami czułem się osamotniony. No i ta rzecz jest utrzymywana dopóki potrafimy się skoncentrować jakby świadomie na tym, co jest pozytywne, tak? Bo jeżeli to negatywne zaczyna przeważać, no to znowu odpuszczamy i znowu koncentrujemy się na tym, co pozytywne. I taka technika pozwala jakby połączyć to, co jest trudne z tym, co jest dobre. Dzięki temu jakby to, co jest takie trudne, staje się mniej trudne i właśnie znowu prościej jest nam w życiu patrzeć na wszystkie negatywne doświadczenia w kontekście tego, co mogą przynieść nam dobrego.
I to nie są takie ćwiczenia abstrakcyjne dla osób, którym jest po prostu super dobrze i teraz sobie fantazjują o pozytywnym myśleniu, ale przecież pani na co dzień ma do czynienia z osobami, no, z hardkorowymi problemami, bo to są uzależnienia różnego rodzaju i to są dzieci, i to są dorośli. I ci ludzie potrafią zmienić swoje schematy myślenia z bardzo negatywnych, bardzo ciągnących w stronę otchłani, piekła czasami, jeśli państwo tak to sobie wolą wyobrażać, tak naprawdę niebytu. I potrafią to przekształcić w coś pozytywnego, w stronę, powiedzmy, jasną, dobrą, zdrową.
Mhm. Tak, to jest tak jak zaczynaliśmy od tego, że wszystkie koncepcje też pozytywne często są tworzone właśnie w kontekście wychodząc od tego, co jest trudne, żeby tym pacjentom, którym jest trudno, pomóc.
Wszystko w głowie. Tak. Dużo możemy zrobić.
Tak, więc to jest dostępne dla każdego. Tak jak wracając znowu gdzieś do początku naszej rozmowy, pewnie często warto zacząć od tego, żeby się spotkać z tym, co jest trudne, ale żeby się nigdy na tym nie zatrzymywać. I żeby stawiając sobie różne cele terapii, czy różne cele naszych zmian, żeby nie zadowalać tylko tym, żeby było trochę lepiej. Tylko żeby sobie postawić taki cel właśnie mocno pozytywny, to co podkreśla ta psychologia pozytywna. Cel taki rozwojowy, tego żeby dążyć, żeby być szczęśliwym człowiekiem.
pani Elżbieta Dec, psycholog, psychoterapeutka, terapeutka uzależnień w studio Radia Lublin. Jeśli państwo chcą opisać swoje wrażenia po tym, co państwo usłyszeli, chcą coś dodać z własnych doświadczeń, może jeszcze zapytać, to zachęcamy do tego, żeby państwo do nas pisali. Licencja na życie na Facebooku, licencja @radiomyślnik.lublin.pl. Bardzo dziękuję. Monika Hemperek, mówimy państwu dobranoc, do usłyszenia.
Ja również dziękuję państwu. Do widzenia.
Elżbieta Lec.